serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska. Witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. Dziś porozmawiamy o takim zjawisku, które towarzyszy nam każdego dnia i dobrze, kiedy trenujemy je, kiedy ćwiczymy, bo to pomaga nam dobrze funkcjonować, dobrze żyć, lepiej żyć. Do studia zaprosiłam dzisiaj Alicję Bogaczyk, która jest psychoterapeutką w trakcie szkolenia, ale także pedagogiem specjalnym. Dobry wieczór, Alicjo.
Dobry wieczór. Witam serdecznie.
Wiesz co, starałam się wprowadzić nas w temat, który myślę, że każdemu z nas jest bardzo bliski. Czy naszym słuchaczom mówi cokolwiek pojęcie rezyliencja? Może nie do końca, ale może prężność, elastyczność psychiczna, to już tak bliżej psychologii. A czy kiedy Państwu powiemy o odporności psychicznej, to już będziemy wiedzieli, gdzie się poruszamy, na jakim terenie, w jakim obszarze? Myślę, że już troszeczkę bliżej. Więc powiedz mi proszę, czym jest ta magiczna rezyliencja, czy też prężność psychiczna?
Myślę, że już bardzo ładnie to ubrałaś w słowa, mówiąc o odporności, o
czyli
elastyczności.
Kończymy,
nie? O takim
tak?
Stanie adaptacji. Tak, dokładnie kończymy. O takim stanie adaptacyjnym, kiedy nasz układ nerwowy jest gotowy sobie poradzić z różnymi rzeczami. Jak myślę o rezyliencji, to też myślę o sprawstwie. O tym, że tam mamy sprawczość. Tam mamy dużo umiejętności, możliwości działania, robienia, szukania dla siebie strategii. W ogóle jesteśmy jacyś tacy żywotni. Jesteśmy pozbawieni tego, czego nas często pozbawia trauma, czyli pozbawia nas właśnie sprawstwa.
Żywotni, czyli tacy chętni do działania, czy gotowi do działania, czy zdolni do działania?
Ja myślę, że na początek w ogóle gotowi do widzenia działania.
Czyli jeżeli zauważyć i później zacząć.
Tak, dokładnie, że potem
wcielać.
Jakby mam tą możliwość, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Że to jest jakoś tak, że kiedy mamy ten stan, to jesteśmy gotowi, żeby działać, bo to jesteśmy w tym oknie tolerancji, jak to ładnie nazywamy w języku psychoterapii, czyli w tym miejscu, gdzie nasz układ nerwowy jest na tyle spokojny i na tyle wyregulowany, że jesteśmy wtedy gotowi słyszeć różne rozwiązania, gotowi o nich rozmawiać, gotowi w ogóle działać, gotowi robić cokolwiek. Bo niestety, no jest często tak, że jakby nie każdy z nas wie, że jest w tym oknie tolerancji bądź nie jest. Co to znaczy w nim być lub nie być? Co to znaczy być w hiperpobudzeniu albo w hipopobudzeniu? To są takie słowa, które wydają się takie dosyć dziwaczne, a myślę sobie, że są niezwykle ważne i myślę sobie, że są niezwykle ważne i dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi, żeby wiedzieć, kiedy można z dzieckiem rozmawiać i kiedy jest ten moment, że ono jest w tym takim okienku tolerancji i chce nas posłuchać. I tak samo dla specjalistów, którzy pracują z drugim człowiekiem, że kiedy tak naprawdę można się z tym drugim człowiekiem porozumieć, bo on jest teraz w tym stanie gotowości, żeby nas w ogóle usłyszeć.
W ogóle sama nazwa okno tolerancji bardzo mi się podoba, bo to jest tak jak, wiesz, okno na świat. Otwieramy i jesteśmy gotowi, żeby spoglądać, gdzieś tam dotykać wzrokiem, jeszcze niekoniecznie dłonią, tak, dotknąć i sprawdzić, ale żeby zaciekawić się tym, co jest po drugiej stronie.
Ja myślę, że właśnie super, że też to powiedziałaś o tym otwarciu się, zaciekawieniu, jakby spojrzeniu wzrokiem, wyciągnięciu dłoni. Żałuję, że tutaj słuchacze nie mogą zobaczyć, jak ty działasz z poziomu ciała od razu, bo dla mnie generalnie taka praca z drugim człowiekiem to jest mocno też praca z ciałem. Nie wyobrażam sobie pracy psychoterapeutycznej bez bycia uważnym na to, co się dzieje w ciele. I zawsze, kiedy próbuję to tłumaczyć na spotkaniach, na wykładach, jak prowadzę zajęcia, to zawsze mam takie odwołanie do, żeby sobie przypomnieć tego dwulatka, który nie dostaje tego ukochanego lizaka, jak on reaguje z ciała. że to jest najpiękniejszy przykład reakcji z ciała, hiperpobudzenia akurat w tym przykładzie. Najczęściej tak to wygląda.
Bo to jest takie w afekcie, tak, że dlaczego i tam
tak,
puf,
dokładnie, tam jest to trzaskanie, usłyszeli. Walenie, takie oburzenie, tam jakby całe ciało reaguje.
I z napręża
czasem kultura się, i tam nas uczy, żeby być trochę dalej od tego ciała. Czyli jakby, jak tak robisz, to nie jest okej. Okay. A to właściwie to ciało jest takim najcenniejszym komunikatem tego, co się z nami dzieje. Ono pierwsze nam powie, czy to, co się teraz dzieje, jest okej dla mojego układu nerwowego, czy nie okej.
Wiesz co, przypomniała mi się piosenka Ciała nie oszukasz. I faktycznie, ciała nie oszukasz, bo ono prędzej czy później i tak ci odda to, co w sobie kumulowało.
Tak, i od razu ja mam w głowie cudowną książkę Ciało pamięta. Czyli to, że w naszym ciele wszystko się zapisuje. To wszystko, co się dzieje, zapisuje się w naszym ciele. I my uczymy się trochę w toku jakby socjalizacji, na ile tego ciała słuchać. A jeśli rozwijamy się atypowo, czyli na przykład jesteśmy osobami spektrum autyzmu bądź mamy ADHD, to jest jeszcze trudniej, żeby to ciało usłyszeć. Jeszcze więcej wymaga to od nas takiej uważności, bo środowisko, w którym żyjemy, nie jest dostosowane do tego, żeby skupiać się na tym, co mówi do nas ciało.
I tak sobie pomyślałam, bo znam osoby i w spektrum autyzmu, i znam osoby z ADHD, które myślę, że uczą się każdego dnia, no bo ich mózg też jest inaczej skonstruowany, inaczej odbiera niektóre bodźce, czasami aż nadmiernie, tak, tak bardzo. Tak. I każde zgrzytnięcie, czy, nie wiem, czy państwo słyszą, ale no ja od razu reaguję, tak? I myślę, że osoby, które są wrażliwe, a czasami się mówi, że taki nadwrażliwy jest, ojejku, wszystko słyszy i wszystko mu przeszkadza, to one też muszą się uczyć tego, w jaki sposób sobie właśnie z tą swoją nadwrażliwością radzić. I teraz jak nauczyć takiego człowieka?
Kiedy dostajemy w bardzo trudnym pytaniu, nie? Bo to jest trochę to, z czym się mierzymy w trakcie naszych procesów, kiedy spotykamy osoby 30-letnie i na pytanie, a co pan teraz, pani teraz czuje? No nic, no nic nie czuję. No co mam czuć? A co jest w ciele? No pusto jest w ciele. A jak tam nogi, a tu brzuch, coś. No, ale po co mnie w ogóle pani o to pyta? To jakiś absurd, nie? Że jakby oni są w takim bardzo dużym zaskoczeniu i to powoduje duże pobudzenie. Wtedy pojawiają się na przykład stimy, czyli te ruchy ciała, które służą regulacji. Widzę, że to pytanie jest trudne, że powoduje jakieś odruchy z ciała. Jakie odruchy z ciała?
A noga chodzi.
Tak? A noga cały czas chodzi. Tak jak ja teraz, jakbyście państwo mnie widzieli, no to jakby reguluję się bujając fotelem. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza w odsłuchu. Ale tak, faktycznie jest, że nasze ciało szuka różnych sposobów na regulację. Natomiast w toku różnych doświadczeń uczymy się, że to może nie jest okej. Bo nie mamy się kręcić, nie mamy się wiercić, nie mamy klikać, nie mamy stukać, nie mamy pukać. No i to jest w pewnym sensie też zrozumiałe, no bo żyjemy w otoczeniu społecznym, tylko brakuje tam takiego kontekstu i to jest, myślę, coś, co odpowiada na to pytanie, jak dbać o tą rezyliencję i w ogóle jak uczyć się widzenia tego okna tolerancji, tego, kiedy z niego wychodzę, a kiedy w nim jestem. To jest coś, co możemy robić już od początku z moimi dziećmi jako rodzice, czyli nazywać, o, kiedy tak robisz, to chyba się cieszysz. O, kiedy tak machasz tą nogą, to chyba się nudzisz. Czyli jakby zapraszać te dzieci do tej ciekawości. Aha, moje ciało tak robi, to znaczy, że to jest o czymś.
Mhm. Czyli pokazywać dzieciom i nazywać, tak?
Tak.
Jak jeszcze można dzieci uczyć spoglądać przez to okienko? Bardzo mi się to podoba.
Tak, okienko będzie dzisiejsze.
Okienko tolerancji. Okienko. Tak, wygrało dzisiaj.
Jeszcze sobie pomyślałam o tym, że możemy mówić o sobie. Jak my mamy jakiś kontakt z naszym ciałem, to też możemy mówić, kiedy ja, nie wiem, dużo gestykuluję, to właśnie znaczy, że jestem jakoś zestresowana, dlatego tak macham tymi rękoma na tych kierowców w tym samochodzie, bo mi zajeżdżają drogę. Albo kiedy chodzę dużo po pokoju, to potrzebuję trochę sobie pomóc, bo mam dużo myśli i łatwiej mi jest, kiedy mogę sobie pochodzić. I to też uczy dzieci elastyczności, bo to, co mówiliśmy na początku o rezyliencji, to rezyliencja jest elastycznością.
I w jakim sensie?
Wiesz, miałam taką myśl, jak tutaj jechałam, Bo ostatnio padło takie pytanie odnośnie, dlaczego teraz tyle dzieci choruje? Dlaczego teraz dzieci mamy taki kryzys, jeśli chodzi o te doświadczenia, no, takiego kryzysu zdrowia psychicznego, zwłaszcza u dzieci i młodzieży? I ja pomyślałam sobie o tym, że z takiego rodzicielstwa bardzo dyrektywnego, w jakim żyliśmy kiedyś, jakim żyły pokolenia naszych rodziców chociażby, gdzie no, dzieci ryby głosu nie mają i dzieci trzeba było robić dokładnie tak, jak tego oczekiwali dorośli, przyszliśmy w taką drugą stronę, czyli mieliśmy dużo podążania za dziećmi. Ja nie mówię, że to jest coś złego, żeby to nie wybrzmiało w ten sposób, ale pojawiło się dużo czegoś takiego, że tak bardzo chcieliśmy ochronić nasze dzieci przed doświadczeniem krzywdy i bólu, że zaczęliśmy trochę usuwać im kamyczki spod nóg.
A rezyliencja, i dywaniki kłaść pod
tak,
nogi.
A rezyliencja i właśnie elastyczność jest o tym, że ja mogę być przy tym dziecku, kiedy ono się przewróci o ten kamyszek. I po prostu pobyć z nim w tym doświadczeniu. Mhm. Widzę, że to jest dla ciebie trudne. Jestem tu przy tobie.
Czyli nie pomagać za wszelką cenę i nie usuwać tych kamyczków czy tych przeszkód, bo i wracamy teraz do sprawczości.
Tak.
Poczucia sprawczości, czyli jeżeli dziecko natrafi na jedną, drugą, trzecią kłodę, poradzi sobie za którymś tam razem, to w taki sposób buduje tę prężność psychiczną, czyli rezyliencję?
Tak, dokładnie, dokładnie. I myślę, że to jest też, i znowu jakby, ja wiem, że tak ciągiem nawracała, bo ja taką mam miłość do tych tematów atypowych. Mogę od razu uprzedzić, że będę bardzo w tematach atypowych, ale myślę, że to jest trochę takie wyzwanie, z którymi będąc rodzicem dziecka atypowego, bo go stajemy. Bo pojawia się diagnoza, pojawia się ogrom lęku, ogrom poczucia jakby braku wsparcia społecznego, więc robimy wszystko, żeby tylko te wszystkie kamyczki spod nóg pozabierać, bo niestety tak jest, że te dzieci często tych kamyczków mają więcej pod nogami.
I czasami wystawiając takie dziecko, to się też tak nazywa, na bezpośrednią ekspozycję danego bodźca bądź jakiejś trudności, uczymy je radzenia sobie z tą trudnością.
Tak.
Czyli, drodzy rodzice, nie bądźmy nadopiekuńczy, tylko stawiajmy dzieciom wymagania, ale nie ponad ich możliwości. No i znowu wracamy do obserwacji
tak.
tego dziecka.
Tak, znaczy zaraz jakoś latają mi po głowie różne teorie. Była przecież strefa najbliższego rozwoju Wygockiego, najstarsza, jedna z bardzo starych teorii, która mówi o tym, żeby dawać dzieciom możliwość rozwijać się jakby o krok dalej niż są, czyli delikatnie wypychać je z tej strefy komfortu, w której się znajdują, zapraszać, zachęcać do tego, żeby próbowały nowych rzeczy, ale też z dużą uważnością. I ja mam w pamięci taki obrazek, ja lubię bardzo myśleć memami, więc trochę ubolewam, bo w radiu tego nie pokażę.
Ale możemy ubrać tego mema w słowa.
Tak, postaram się oddać to słowa. Ja pamiętam taki obrazek takiego dziecka, które ma takie serduszka, jak są w Mario, czyli masz tyle żyć, ile jest serduszek. I jest takie dziecko, które ma zero serduszek i jest napis pod spodem, to nie jest moment na wypychanie ze strefy komfortu. I obok jest dziecko, które ma pełno serduszek i tak, to jest ten moment na wypychanie ze strefy komfortu.
Czyli co to znaczy językiem psychoterapeuty?
Czyli ja to rozumiem w ten sposób, że zapraszamy te dzieci do wychodzenia ze strefy komfortu, kiedy mamy takie poczucie, że one mają zaopiekowane większość swoich potrzeb. Czyli to dziecko jest, jakby patrząc z poziomu piramidy Maslowa. Czuje się bezpiecznie, jest najedzone, zaopiekowane, jest w środowisku, które gdzieś tam zna, bądź trochę nie zna, albo na przykład ma przygotowany jakiś skrypt przez rodzica, co tu się może wydarzyć, wie, że ma koło ratunkowe obok siebie, z którego może skorzystać, tego dorosłego, czy inne koło ratunkowe w postaci chociażby, mogłaby to być gra w Brawl Stars, mój syn by się teraz ucieszył, że może być takie koło ratunkowe. A poza tym pozdrawiam moje dzieci, bo będą mnie słuchać.
Ja też pozdrawiam.
I musiałam teraz powiedzieć, a moja córka by się ucieszyła na jakiś short na YouTubie, żeby nie było, że nie mówię o wszystkich.
Tak jest, sprawiedliwie musi być.
Sprawiedliwość zawsze jest najważniejsza. I to jest właśnie o tym, nie? Czyli kiedy my jesteśmy rodzicami, to uczymy się też takiej uważności, ale też trochę tej odwagi, żebyśmy się nie bali tym dzieciom dawać szansę doświadczania. Żebyśmy nie starali się zabierać wszystkich tych kamyczków, bo naprawdę później jest tak, że życie i tak przyniesie te kamienie.
Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam o tym świecie, w którym my obecnie żyjemy, gdzie na każdym kroku nas, rodziców, tak będę generalizować, ostrzega się przed tymi zagrożeniami. I my często wpadamy w taką matnię tego strachu, tego lęku przed tym, że temu dziecku może stać się krzywda. Też sobie pomyślałam o tym hejcie, który też świetnie się ma, niestety, w szkołach, gdzieś tam na podwórkach, jeżeli w ogóle dzieci na podwórka jeszcze wychodzą, ale znam takie dzieci, które bawią się na podwórku, ale często to są też zamknięte podwórka, gdzieś tam na tych zamkniętych osiedlach. I my sami chyba wpadliśmy w jakiś taki, no w takie więzienie, które sami sobie stworzyliśmy, że chcemy dla tych dzieci jak najlepiej, chroniąc, ale tak naprawdę odbierając im poczucie sprawczości.
No to jest niestety prawda i myślę, że to jest też trochę tak, że musimy trochę łapać taki balans, że jakby nam jest bardzo trudno, jak mamy jeszcze jakieś swoje trudne doświadczenia z okresu dzieciństwa, to zrobimy wszystko, żeby nasze dziecko ochronić przed tym doświadczeniem. I to jest ta pułapka, że jeszcze odpalimy internet, odpalimy Facebooka, a to jakieś dziecko zaginęło, a to coś się wydarzyło, że jakby ten dostęp do informacji, no, ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy. Czyli jakby ciągle żyjemy w takim poczuciu zagrożenia. Myślę sobie, że to też jest trochę o tym, co my dorośli możemy zrobić, zanim podejmiemy decyzję o tym, żeby dbać o rezyliencję naszego dziecka, to trochę zadbać o nasze okno tolerancji. Bo jeśli ja jestem ciągle narażona na dostęp do szokującej ilości informacji, otwieram tego Facebooka i wyświetlają mi się jakieś wiadomości. Odpalam, nie wiem, telewizor czy cokolwiek i dostaję mnóstwo wiadomości o dzieciach. Wiadomo, że algorytmy to podbijają, więc dostaję tych wiadomości coraz więcej. No trudno, żebym mogła być w oknie tolerancji, bo ja już jestem w hiperpobudzeniu. Mój mózg już pracuje na najwyższych obrotach. Mój oddech przyspiesza, moje serce bije szybciej. Moja głowa tworzy scenariusze. Jak to zatrzymać? Tego nie da się zatrzymać.
I nie są to scenariusze pozytywne, tylko wchodzimy znowu w te matnie, wpadamy i nakręcamy się, mówiąc tak kolokwialnie.
Tak, a jeszcze zadzwonimy do kogoś, kto jakby będzie w podobnym, a czytałaś, a słyszałaś, a to ci powiem, że ciotka, wujka, kuzynka jakaś tam, to też tak miała i też tak zrobiła i na pewno nie puszczaj tam i tam, albo nie pozwalaj na to i na to. I to jest trochę tak, że potrzebujemy więcej wiosek, które będą nas wspierać. Ja bym takie mam skojarzenie, trochę nas stawiać do pionu za warkocze, żebyśmy trochę tak, oj, ale stop. Jakby to nie jest tak cały czas. Ale też potrzebujemy łapać u siebie te momenty, kiedy my wychodzimy z okna tolerancji. Czyli kiedy my zaczynamy czuć, że nasz oddech przyspiesza, że dostajemy czerwonych policzków, że więcej myśli w głowie, że nam trudno jest jakoś te myśli opanować, że się nakręcamy, to żeby odłożyć ten telefon i zrobić coś dla siebie, jakieś ćwiczenia uziemienia, takie najprostsze, jakie na przykład istnieją. 5 rzeczy, które widzisz, 4, które możesz dotknąć, 3, które słyszysz, 2 zapachy, które czujesz i 1 smak. Albo pochodzić i poczuć mocno ziemię, albo spróbować usiąść i poczuć, zrobić sobie body scan, czyli przeskanować trochę, co się dzieje w ciele. To brzmi dosyć tak banalnie i absurdalnie, ale w rzeczywistości jest tak, że wiele osób, które jakby, jak daję zadanie domowe, to właśnie są moje zadania domowe, tak wyglądają dla osób, którymi pracuję. I one wracają po kilku miesiącach, jakoś rozmawiamy o tym i mówią, ale wie pani co, to zaczęło działać.
Tak, bo mózg jest plastyczny, on naprawdę potrafi się dostosować i do tych trudnych, i do tych przyjemnych informacji, i tych bodźców. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam teraz o tym skanowaniu ciała, bo to jest mi też bliskie. To jest bliskie mindfulness, czyli tej uważności, nazywając po polsku. Jak można zeskanować ciało? Bo chciałabym dać Państwu taką instrukcję, żeby Państwo wiedzieli, jak można przywrócić właśnie tę równowagę. Kiedy Państwo czują, że faktycznie to serce zaczyna łomotać, że robi nam się gorąco, że czujemy te piekące policzki, że czasami nam nogi drżą, bo mięśnie już tam nie dają rady. I wtedy jak mamy przystąpić do skanowania ciała? Bo ja z przyjemnością posłucham twojej metody, ja mam swoją, a może okaże się, że mamy wspólną. Więc czy państwo kiedykolwiek właśnie skanowali ciało?
No właśnie, bo to tak brzmi enigmatycznie, jakbyśmy nie wiadomo, co robili. Ja w ogóle generalnie zawsze do takich ćwiczeń bardzo lubię takie myślenie, które proponuje somatic experience, czyli miareczkowanie. Róbmy wszystko powoli, czyli nie, że ja się nastawiam, że ja będę teraz medytować przez 10 minut, bo jak ja mam ADHD, to ja po minucie rozwalę coś w moim otoczeniu, po prostu z frustracji, która we mnie będzie.
I stwierdzę, że to jest w ogóle bez sensu. Kto to wymyślił?
To jest większość osób tak mówi, jakby to zawsze słyszę. Po co to? To jest najgłupsza rzecz ever.
Takie głupie.
Dokładnie.
Potem się okazuje.
To się nie da zrobić.
Mhm. A da się?
Da się, tylko właśnie trzeba znaleźć też trochę swój sposób. To znaczy są takie osoby, które są w stanie się uziemiać, mając wokół siebie różne bodźce, na przykład włączając ulubioną muzykę i na przykład dociskając stopy do podłogi i czując te stopy. Ja generalnie lubię proponować, żeby zaczynać od jednej części ciała, czyli żeby najpierw zobaczyć, jak to jest poczuć stopy w podłodze, czy to pomaga jakoś wrócić do równowagi i dać sobie chwilę. Jeśli nie, to zmienić aktywność. Też nie chcę, żeby ktoś próbował przekonywać swój układ nerwowy, że na pewno się uda, bo pani terapeutka powiedziała, że się uda, nie? I tam na siłę. Układ nerwowy nie działa na siłę. On ma swój czas i potrzebuje to robić powoli i spokojnie i uczyć się tego bardzo, bardzo stopniowo, bo jeśli przez lata żyliśmy w hiperpobudzeniu, a okno tolerancji to jest coś, czego praktycznie nie znamy, to uczenie się okna tolerancji jest bardzo długim procesem. Bo ja muszę się nauczyć, że to jest bezpieczne.
Czyli to hiperpobudzenie równa się wysoki poziom stresu?
Tak.
Też dobrze rozumiem?
Tak.
Tak sobie pomyślałam teraz o tej mojej lewej stopie, która spoczywa właśnie na podłodze. Nie wiem, czy państwo teraz leżą, bo pora też jest późna, ale nawet gdyby państwo sobie pomyśleli o tych stopach, które czy też przytwierdzone są do podłogi, czy też pięty dotykają podłoża, tapczanu, łóżka, na kanapie może państwo leżą. Moja wyobraźnia tutaj teraz pracuje. Proszę sobie pomyśleć o tych wielkich paluchach, które macie w swoich stopach i przesuwamy się od jednego palca w lewej stopie do następnego i przesuwamy się myślami do kolejnego i jeszcze jeden, pięć policzyłam? I jeszcze jeden, tak. I proszę pomyśleć sobie, jak państwo odczuwają te stopy. Co tam jest? Może jakaś energia płynie? Jak ta krew buzuje, tak? W tych zakończeniach nerwowych, w tych żyłach naszych. No to jest ciekawe. Mm-hmm, no. Ja już, wiesz, już popłynęłam.
Tak.
Już
ale skanuję. Ale ja to poczułam, bo musiałam się przez chwilę wrócić z moich palców tutaj.
Ja też właśnie wracam. Może się państwu wydawać to faktycznie jak takie czary-mary, ale jeżeli my zaczniemy o tym naszym ciele świadomie myśleć, to zaczną rzeczywiście dziać się czary-mary. Tak. Co może się stać?
No, to jest taki bardzo ciekawy proces, kiedy nagle okazuje się, że ja czuję dużo wcześniej niż moja głowa pomyśli. My jesteśmy bardzo mocno w takich mechanizmach racjonalizacji, intelektualizacji, czyli wydaje nam się, że wszystko się dzieje w obrębie naszej głowy i że generalnie wszystko idzie poprzez tą analizę bądź syntezę. A okazuje się, że o, ktoś do mnie mówi, a ja coś czuję w ciele. I to chyba jest sygnał o tym, że ja nie czuję się tu bezpiecznie. Albo o, ktoś do mnie mówi, a mi się tak miło robi w ciele. To chyba jest sygnał o tym, że ja czuję się bezpiecznie. I ten sygnał przychodzi dużo wcześniej, niż pojawia się myśl.
Ale wiesz co? Zobaczyłam strach. Ktoś się właśnie wystrasza. No i co? Sztywnieje nam na przykład ciało. Mhm. Wpadamy w taki stupor i dopiero później sobie uświadamiamy, no tak, bo ja się wystraszyłem. Mhm. To ciało automatycznie reaguje. No, albo przyspieszamy, czyli uciekamy, tak. Żeby nas ten pies nie dogonił.
Tak, ale właśnie problemem jest moment, kiedy uczymy się to ciało ignorować. I post factum, po różnych relacjach i różnych doświadczeniach, kiedy się rozmawia, to nagle, ale ja w sumie od początku jakoś czułam się niespokojnie przy tej osobie, albo kiedy ta osoba była obok, albo coś mówiła, albo rzucała jakimś żartem, to we mnie coś takiego się działo, Ale ja to zagłuszyłam, bo nie, to było bez sensu, ale czułam taki niepokój wewnętrzny. I my uczymy się zagłuszać sygnały z ciała i okazuje się, że one tak naprawdę są tymi dźwiękami ostrzegawczymi, takimi kontrolkami jak w samochodzie. Hello, zobacz, coś tu się dzieje, przyjrzyj się temu. I ja mam takie doświadczenie, że odkąd sama zaczęłam jakoś tak słuchać tego swojego ciała i przyglądać się mu z taką też ciekawością, to na początku strasznie mnie to irytowało. Pamiętam, że bardzo się złościłam, bo wydawało mi się, że nic się tutaj nie dzieje. Przecież wszystko jest w głowie i to jest w ogóle bez sensu. I pamiętam taki moment, kiedy wydarzyła się jakaś taka trudna sytuacja, a ja sobie tak patrzę i ale fajnie, w moim ciele jest tak, no, coś mi się zadziało, tak, w brzuchu to poczułam. A potem nagle poszłam tak jakby dalej i mówię, o Jezu, ja się w ogóle nie zdenerwowałam, bo ja byłam tak skupiona na tym ciele, że jakby nie zaczęłam tej natychmiastowej analizy, tych ruminacji, tych myśli, tego nakręcania się wokół tematu, bo ja najpierw się skupiłam, a jak moje ciało to czuje. Okej, nie było to przyjemne, jakiś taki dyskomfort w brzuchu, takie jakby ukłucie, ale to nie czułam, że to by mi zagrażało, że to wymaga tak dużej analizy z mojej strony.
O ruminacji, czyli nawracających myśli takich, które się kotłują nam w głowie, to tak dla tych z Państwa, którzy pewnie wyłapali to trudne słowo, ale nie do końca rozumieją, no to służymy pomocą. Tak sobie pomyślałam, co wpływa na rezyliencję, czyli na tę odporność psychiczną. Umiejętności poznawcze, emocjonalne pewnie też. Jak my regulujemy nasze emocje? Pewnie jakieś czynniki biologiczne, genetyczne, no bo dziedziczymy w końcu temperament w iluś tam procentach, 40-50. I też przeszłyśmy tak płynnie właśnie do tych umiejętności poznawczych, czyli procesów myślowych od tego ciała, przez tę analizę myśli, zdarzeń, wnioskowania emocjonalne, no to teraz z ciała. Co nasze ciało w danym momencie nam mówi, jak my się zdenerwujemy, zestresujemy się, a tu przed egzaminem jesteśmy. No i na przykład egzamin ósmoklasisty, to tak znowu wracamy do dzieci. Ile te dzieci też przeżywają stresu przed takim egzaminem i jak te dzieci sobie z tym stresem radzą. To też jest związane z tą rezyliencją, czyli z tą elastycznością psychiczną. Czy je sam fakt przystąpienia do egzaminu tak bardzo zblokuje, że one nie są w stanie nic napisać albo nie napiszą tego egzaminu na miarę swoich możliwości.
Myślę sobie, że tu pytałaś o to, co wpływa, nie? Jakby na tą rezyliencję. No myślę, że przede wszystkim środowisko, w którym się wychowujemy. Czyli jeśli jesteśmy wśród opiekunów, którzy są dostrojeni do nas, to znaczy potrafią zrozumieć, mniej więcej zrozumieć, co się z nami dzieje. Kiedy widzą, że jesteśmy smutni, to potrafią nas koić. Kiedy widzą, że jesteśmy źli, dają nam przestrzeń, zrozumienie do tych naszych emocji, to my uczymy się, że nasze emocje są okej. Jakby uczymy się, że nasze emocje są okej, to potem idziemy dalej i możemy zacząć je nazywać. Jak zaczynamy je nazywać, to idziemy kolejny krok, czyli ten rodzic pokazuje nam jakieś strategie. No i to, o czym myślę, że warto, żebyśmy pamiętali, to dzieci najbardziej się uczą nie z tego, co słyszą, ale tego, co widzą. Często o tym myślę, że zapominamy. Jesteśmy cudowni w prawieniu różnych rzeczy.
Tak. Prawimy morały, a robimy zupełnie coś innego.
A potem właśnie jest, wiecie, klasyczna sytuacja. Jedziemy samochodem, mówimy dzieciom, że nie wolno jakoś mówić o ludziach, a tam zajedzie nam ten, wiecie, ktoś drogę, taki tam tępy ołówek, jak to mój dziadek mawiał. I idzie lawina słów.
Potok.
Potok, taki z czystej, pięknej polskiej mowy. No i okazuje się, że rozwiązywanie trudności może być poprzez ten sposób.
Ale pamiętaj, dziecko, nie używamy wulgaryzmów.
Tak, dokładnie. No i tak jakby to dziecko tak sobie myśli, o co tu chodzi, nie? Czyli jakby jak się reaguje na stres. Ale no, może być różnie. Ja jakby pamiętam moją mamę, która stres rozładowywała, myjąc naczynia i wyzywając do naczyń. Myślę, że to robiło większość polskich kobiet kiedyś. Do tego stopnia, że żartowaliśmy, że nie kupimy jej zmywarki, no bo gdzie ona będzie mogła odreagowywać swoje emocje. Natomiast ja pamiętam to właśnie na zasadzie, że takie popsioczenie do siebie to było coś, co było całkiem okej. Okay. Jakby okej okay popsioczyć do siebie, tak żeby nie do końca wszyscy słyszeli, trochę sobie jakoś odreagować, ale miałam takie wrażenie, że to mnie nauczyło, że trzeba sobie dać ulżyć jakoś w tych emocjach i że to może być różnie, niekoniecznie w kogoś i w coś. Znaczenia jakoś przyjęły to i dotrwały po dzień dzisiejszy, z tego co kojarzę, więc myślę sobie, że my też w jakiś sposób dzieci uczymy tego, jak radzić sobie z napięciem i frustracją.
Czyli nasze dzieci uczą się w domu często tych strategii.
Tych podstawowych, tak. Tych najbardziej podstawowych. Potem no, będą te strategie, które dadzą i koledzy, i koleżanki. Dlatego myślę, że tak ważne jest, żeby strategia w postaci telefonu, tabletu i komputera była jak najpóźniej. Żeby ten układ nerwowy już nauczył się radzić sobie z innymi rzeczami.
Rozumiem, że odraczać wręczanie tych wszystkich urządzeń, które mogą powodować, że nasze dzieci będą rozwijały się w sposób nieprawidłowy? Czy może inaczej to nazwać?
Ja bym nie powiedziała nieprawidłowy, bo też trudno jest powstrzymać się od tego, żeby one z tym nie funkcjonowały, bo urodziły się w takim świecie i trochę jakby wszystko, co się dzieje, dzieje się dzięki temu. Państwo też nas pewnie odsłuchacie może na smartfonie na przykład, nie? Więc jakby...
Jak to nazwać?
Tak sobie pomyślałam, że myślę, że dobrze jest dzieciom dać różne strategie, zanim dostanie to. Bo to stanie się strategią. Dla nas też jest. Nie wierzę, że nikt tutaj z państwa, którzy nas słuchają, no może są takie osoby, jeśli tak, to szapoba. Natomiast większość z państwa pewnie tak robi, że kiedy jest w różnym napięciu, skroluje Facebooka, albo ogląda filmiki na YouTubie, albo na Instagramie. No jakby to są rzeczy, które robimy trochę, żeby się wyregulować. Teraz pytanie, na ile jesteśmy tego świadomi? Bo ja myślę sobie o tym, że to, co możemy wokół elektroniki zrobić dla naszych dzieci, to trochę im ponazywać, bo ty tak masz, jak włączysz sobie tego Robloxa, to cię trochę uspokaja na początku, ale zobacz, co się dzieje, jak grasz dłużej. Czyli zapraszać dzieci też w ogóle do tego przyglądania się. To jest niezwykle ciekawe, bo dzieci też to na przykład mówią. Wiecie, jak to miecz obosieczny to jest, ja się śmieję.
Tak.
Bo jak człowiek coś daje dziecku, to zapomina, że też tym dostanie. W związku z czym moje dziecko...
Bądźmy czujni, tak?
Moje dziecko podchodzi do mnie i mamo, pamiętasz, jak mówiłaś, że tak jest, że w tych emocjach różne rzeczy się dzieją, a teraz patrzę na ciebie i ty grasz w tą grę i się denerwujesz. To chyba nie służy ci już teraz.
Tak, tak, masz rację. Dziecko właśnie wyłączam, żeby to tak działało.
To było trudne to usłyszeć.
Tak.
To było trudne usłyszeć, jak dziecko łapie, że ja się właśnie rozregulowuję. Nie? I właśnie ono mi to pokazało, a ja nie chciałam tego widzieć, więc... Ale to było tyle fajne doświadczenie, że sobie pomyślałam, okej, ja już wiem, jak oni się czują, kiedy ja przychodzę i jestem tą osobą, która hello, wychodzisz poza swoją strefę regulacji, zaraz nie będzie dobrze. To jest jeszcze bardziej złoszczące.
Tylko ja słyszę teraz świadomego rodzica. A co jeśli rodzice są nie do końca świadomi? Gdzie mają się tego nauczyć? W jaki sposób?
Mam takie marzenie.
Okay.
Zawsze o nim mówię, że jak urodzi się nam dziecko, dostaniemy instrukcję obsługi.
Myślisz, tak?
Na kilka lat.
Tak.
No, to jest takie cudne marzenie.
Jak się kupuje pralkę, to też się dostaje. Nie wiem, czy państwo...
Kto czyta?
No tak. Chociaż znam kilka osób, które czytają nawet gwarancje.
No, podziwiam ich zawsze. Jestem ich fanką.
Ja też.
To jest niezwykła umiejętność. To jest dopiero duża umiejętność widzenia różnych rzeczy wcześniej. No ja tego niestety nie robię. Znaczy, wiesz, ja myślę sobie tak, że warto, żebyśmy korzystali ze wsparcia, żebyśmy budowali sobie wioskę. Bo to, czego nam dziś brakuje bardzo mocno...
W jakim sensie wioskę?
W takim sensie budowania sobie wokół siebie ludzi, którzy nas regulują. Czyli są dla nas właśnie takim przyjaznym środowiska, którzy nas zapraszają do bycia w oknie tolerancji. I to wcale nie muszą być osoby z rodziny, ale mogą być. Można mieć takie szczęście, żeby mieć taką rodzinę. Ja takie szczęście mam, z czego się cieszę, ale tą wioskę ciągle sobie dobudowuję różnych ludzi z różnych środowisk. I to jest trochę tak, że to są takie osoby, do których ja wiem, że jak zadzwonię z jakimś tematem, to one mnie ukoją w różny sposób. I mniej więcej domyślam się, w jaki sposób mnie ukoją. I to jest trochę o tej wiosce, czyli do tych ludzi, do których można się zgłosić, kiedy jest nam po prostu trudno.
Ta wioska skojarzyła mi się z takim plemieniem.
Tak.
Takim życiem plemiennym. I też pomyślałam sobie o takiej trudnej sytuacji mojej życiowej, gdzie ostatnio była rocznica i ja oczywiście bardzo to przeżywałam. Dostałam 5 SMS-ów takich wspierających. Ja zawsze mówię od moich kobiet. Mhm. I to są kobiety, które się nawzajem nie znają, ale znają mnie i znają moją historię. I to było takie naprawdę wspaniałe, cudowne, wspierające. I tak sobie też pomyślałam o tym, że rezyliencja, czy też ta prężność psychiczna nie uchroni nas od stresujących sytuacji.
No to jest trochę taka przykra konkluzja, że jakby nie jesteśmy w stanie uciec od frustracji w życiu, że one są częścią naszego doświadczenia, ale już to, jak będziemy się nimi opiekować, co będzie się też z nami działo i jak na nie zareagujemy, to jest zupełnie inna historia, inna opowieść. Ja myślę, że to jest też, bo o rezyliencji mówi się jako o tym posttraumatycznym wzroście. I jest takie skojarzenie, że jeśli jest doświadczenie traumatyczne, no to jakby powinna nastąpić ta rezyliencja. No i byłoby cudownie, gdyby to się tak układało, ale to nie zawsze tak jest. Trauma jest takim doświadczeniem, kiedy nasz układ nerwowy nie ma możliwości poradzić sobie z tym, co się stało. Przede wszystkim nie ma tego poczucia sprawstwa, o którym od samego początku jakoś mówimy. To, co ważne, żeby mogło się zadziać, to żeby można było zaopiekować to, co się dzieje z tą osobą. Zaopiekować mam na myśli nie tylko procesy terapeutyczne, ale myślę też właśnie o plemieniu, o wiosce, bo kiedyś nie było psychoterapeutów, ale były plemienia i wioski, w których wyprawiało się różne czary, śpiewało się różne piosenki, tańczyło się przy ognisku i medytowało, było uważnym, chodziło się do rady starszyzny. To były takie rzeczy, które trochę zapraszały do tego zaopiekowania tego, co się z tobą stało.
Jesteśmy z tobą. Próbujemy to zrozumieć, a nawet jeżeli tego nie rozumiemy, to zawsze możesz do nas przyjść, bo my jesteśmy obok.
Tak. A myślę, że my jesteśmy w takim środowisku, który jakby, no znowu ta technologia jakoś tutaj wraca i zaprasza, ale że trochę tak jest, że łatwo przestać być drugim człowiekiem przez tą technologię, być daleko. I trochę tak jest, że to też, no ma to swoje i plusy, i minusy, znowu to jakoś powtarzam, ale myślę o tym, że warto, żebyśmy pielęgnowali to budowanie swojej wioski, zwłaszcza kiedy jesteśmy rodzicami, gdzie rodzicielstwo potrafi być bardzo dużą samotnością dla wielu rodziców, zwłaszcza rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. I jest ogromne poczucie samotności. I w tej samotności bardzo trudno rezyliencja.
Pomyślałam sobie o kulturze indywidualizmu kontra kultura kolektywizmu. Że faktycznie my jesteśmy nastawieni na indywidualne podejście, a czasami warto popatrzeć na tego swojego sąsiada, powiedzieć mu dzień dobry z uśmiechem i od razu się jakoś tak lepiej człowiekowi robi na duszy. Moja córka zawsze się ze mnie śmieje, że ja jak wchodzę do windy, to prawie jak ta bukietowa. Dzień dobry!
Chciałam dodać, że Justyna tak w pracy też funkcjonuje.
No tak, taką mam już naturę, nie jest to wyćwiczone, tylko po prostu tak genetycznie odziedziczyłam po babci Agnieszce. Bo ona też zawsze tak się witała z takim uśmiechem na twarzy, z taką serdecznością. Daleko nam do bukietowej Hiacynty, chociaż bardzo lubię ten serial. Wścibskość też nie jest mi bliska, absolutnie. Ale pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Gdzie jest granica?
Kiedyś bardzo lubiłam to zdanie, a od czasu pracy terapeutycznej jakoś mi strasznie daleko. Wcale tak nie jest. Myślę
nie
sobie...
Też.
No właśnie, nie? Jakby państwo nie widzicie, ale ja już po minie wiedziałam, co myśli Justyna, że wcale nie cieszy się mówiąc to zdanie. Trochę tutaj prowokacyjnie.
Tak, prowokacyjnie z jednej strony, bo ja wiem, że to jest takie wyświechtane trochę zdanie. Wiesz, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Weź się w garść, bądź dobrze. No co ty? No ty nie potrafisz, zawsze dasz radę.
No tak, to jest takie w ogóle
inni
dla mnie...
mają gorzej.
O tak, to sobie pomyślałam, że to jest w ogóle taki rodzaj słów, które ma być pokrzepiające. Ja rozumiem, że tam w słowach tej osoby jest taka intencja bardzo dobra, nie? Że za tym stoi bardzo dobra intencja.
No tak.
Ale realność jest taka, że ta osoba zostaje w takim poczuciu, jestem sama, nikt mnie nie rozumie. I to na pewno nie wspiera rezyliencji. Nikt nie wie, co się ze mną dzieje. Nikt nie wie, w jak czarnym dołku jestem. i jak to jest. I ja lubię takie porównanie. Ja bardzo dużo o tym mówię na zajęciach, które prowadzę, na studiach podyplomowych. I zawsze robię takie porównanie. Tam są dorosłe osoby, już nauczyciele najczęściej, bo to wiadomo, jak studia podyplomowe. Zawsze im mówię, wyobraźcie sobie tą sytuację, jak ktoś was zdenerwuje w pracy i musicie to z kimś przegadać. To do kogo zadzwonicie? I zawsze zadaję to pytanie. No i wszyscy mówią, no do przyjaciółki, do koleżanki, do siostry, do tam do kogoś takiego bliskiego, do mamy, kogoś. I co ta osoba najczęściej powie? No będzie ze mną wyzywać, co za pi, 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 i tak dalej, i tak dalej. No tutaj nie będziemy takich słów używać.
Ale wypikałyśmy.
Tak,
ty, dokładnie. Ty wypikałaś.
Wypikałam.
Ja mogę pi, pi, pi zrobić też.
I dlaczego to nam pomaga? Bo my mamy poczucie, że nie jesteśmy sami. Ktoś nam pokazuje, no tak, ta osoba zrobiła coś niefajnego, tak, masz rację, twoje uczucia, to, co się z tobą dzieje, to, jak się z tobą dzieje, to jest całkowicie okej. Okay. Miałaś prawo tak się poczuć w tej sytuacji. Jak robiłam szkolenie z MDR-u, z cudowną,
czyli?
Takiej metody pracy z traumą, gdzie pracuje się na ruchu bilateralnym, to się tak ładnie nazywa, to jest ruch, praca z gałkami ocznymi, czyli macha się, mam nadzieję, że ładnie to opowiem, ale macha się palcami przed oczami, ta osoba jakby śledzi wzrokiem nasze palce, to jest ta prowadząca, cudowna osoba, Leslie Carvalho, powiedziała takie zdanie, że to, co się z nami dzieje, jakby w odpowiedzi na traumę, czy na trudne doświadczenie, jest normalną reakcją na nienormalną sytuację. I bardzo to do mnie przemawia. Czyli jakby to, co się wydarzyło, nie jest okej, ale twoja reakcja jest okej. To, co się z tobą dalej dzieje, to jest okej. To jest po prostu reakcja na to doświadczenie. Mhm. I potrzebujesz świadków, którzy powiedzą, ale to jest okej, że to tak masz. Widać to na grupach wsparcia, na grupach dla rodziców, dzieci atypowych. Jak rodzice też dzieci atypowych przychodzą gdzieś na takie spotkania, jakieś rozmowy między sobą, to pierwsze, czym mówią, Jezu, wreszcie ktoś rozumie, o co mi chodzi. Ja już nie jestem jakimś dziwolągiem, który ma jakieś doświadczenie. I to jest o rezyliencji. Że ja mogę komuś pójść i powiedzieć, jak bardzo mi jest źle, a ktoś mi nie powie, ej, inni mają gorzej, tylko powie, Jezu, no to jest trudne.
No tak, postaram się sobie to wyobrazić, no ale nigdy nie wejdę w twoje buty.
Tak.
Absolutnie.
Ale mogę przy tobie być i towarzyszyć ci w cierpieniu.
Wracając do tego zdania, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Bywają oczywiście, i też wracamy do poczucia sprawczości. Bo jeżeli będziemy się czasami wystawiać na te trudne sytuacje, to paradoksalnie będziemy sobie z nimi coraz łatwiej, lepiej radzić. Ale tak sobie pomyślałam, że to też zależy od tego, jak trudne są to sytuacje, żeby od razu nie wskakiwać na głęboką wodę. A jeżeli już wskakujemy na tę głęboką wodę, to żeby wziąć ze sobą to koło ratunkowe, żeby no nie utopić się.
No, państwo nie widzicie, ja tu macham cały czas głową, to jest tak.
Tak, a ja już
piesek,
w tym kółku płynę pod
jak ten
pachą.
Piesek w tych samochodach kiedyś, nie? Tak macham tą głową do potwierdzenia. No ja myślę, że to jest mega ważne, żeby pamiętać trochę jak ten obrazek, o którym mówiłam, że najpierw muszą być zasoby. Jakby, no nie damy rady wskoczyć w żadną, nawet tą płytką wodę, nawet tego dużego palucha, w którym tak ładnie krąży krew, jak jesteśmy uważni, zamoczyć, żeby, jeśli tam tych serduszek nie ma, jak jest mało tych serduszek w tych naszych zasobach, to po pierwsze nie jesteśmy w stanie zrobić nic. I druga rzecz, no też musimy zobaczyć, co to jest, to co nas czeka i przygotować sobie te koła ratunkowe i w ogóle pokazywać dzieciom, że mają prawo korzystać z tych kół ratunkowych i możemy sami być tym modelem. Zobacz, mama, jak jest jej trudno, to robi sobie ciepłą kąpiel, bo pomaga jej się to zrelaksować. To jest moje koło ratunkowe. Albo jem coś pysznego, idę do dobrej restauracji. No mamy różne rzeczy, które robimy dla przyjemności. Można razem z dziećmi tworzyć takie skrzyneczki dobrych, miłych rzeczy, które czekają po tym, jak wydarzy się coś, co wymaga zaopiekowania. Będą przecież takie rzeczy, zwłaszcza jak dzieci wracają smutne, bo się z kimś pokłóciły. W nas się pojawia taka fantazja, ja tam pogadam z tą Miksińską, ustawię ją, żeby tak nie jest. Dokuczała. Nie?
Matka zaraz wkroczy do akcji.
Tak, lwica się włącza. A to czasem właśnie nie o to chodzi. Mam taki żart, że i moje dzieci czasem coś opowiadają, to ja się pytam, wy chcecie rady ciotki Klocki, czy wysłuchanie? Mm-hmm. Oni mówią, wysłuchania. Okej. Okay. Mi to pomaga, bo jakby z automatu mi się włącza 150 rad, co tam można zrobić, a już oczywiście 120 strategii w głowie.
Mm-hmm. A scenariusze są alternatywne?
I one są świetne, po prostu oczywiście, od razu trzeba je było wykorzystać.
Mm-hmm. Wszystkie może, naraz?
No, oczywiście. Przecież są genialne. Ale może to właśnie nie o to chodzi.
No tak.
Że może to dziecko po prostu chce, żebyśmy usłyszeli i potrzebuje tylko tego, żebyśmy po prostu przy tym pobyli i usłyszeli to, co się stało. Czasem to jest na zasadzie, że ojej, i to dziecko idzie, dobra, to pa. I nagle,
tak.
Ale o co chodzi, nie?
Ale ja już otwierałam tę książkę ze scenariuszami, a ty co, to już?
Tak, a to właściwie, chodziło
mama,
tylko o wysłuchanie.
Głodny jestem.
No właśnie.
Tak.
No właśnie.
Czyli wysłuchać, starać się zrozumieć. Nie jest to wcale takie proste.
No nie, bo najpierw musimy pozwolić sobie samemu być wysłuchanym. Jak jesteśmy dorośli i mamy pod opieką nasze dzieci, no to z pustego to i Salomon nie naleje. Więc jak my sobie nie zadbamy, no to trudno będzie zadbać u naszych dzieci. Więc to jest trochę o tym. Ja nie mówię, że teraz wszyscy pędem na psychoterapię, chociaż wiadomo, przydałoby się pewnie wielu osobom, ale to tak pół żartem, pół serio oczywiście teraz mówię. Ale myślę w ogóle o takim budowaniu sobie tego świata, tego plemienia, tych dobrych rzeczy, tych dobrych momentów, takich momentów, które nas karmią. Ja bardzo w ogóle lubię, jest tak jak mamy słowo triggery, czyli te wyzwalacze trudnych emocji i jakichś wspomnień, tak mamy takie słowo glimmery. Czyli to, co pomaga nam widzieć miłe, dobre rzeczy. I lubię w ogóle takie szukanie tych glimmerów. I zapraszam też do tego dzieci, zapraszam też do tego dorosłych. Co jest glimmerem? Co będzie tym miłym akcentem tego dnia, tego momentu, żeby w ogóle uczyć układ nerwowy? Jest coś, co sprawia, że jest mi miło.
W TSR-ze, czyli w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, szuka się na przykład wyjątków. Czyli takich chwil, takich właśnie glimmerów też, które z przeszłości pomogły nam przetrwać trudne sytuacje. Czasami nam się właśnie wydaje, że nie, w ogóle to było nie do przejścia. W tym danym momencie to było tak, jakbyśmy mieli od razu wejść na K2, ale jednak to przetrwaliśmy. I warto sobie przypomnieć te takie trudne sytuacje i odszukać te wyjątki, które spowodowały, że my sobie z danym problemem poradziliśmy.
Mhm. Tak, jak to powiedziałaś, to od razu miałam w głowie w ogóle taki obraz. Jak wracałam często ze szkoły smutna, to moja mama siedziała z siostrą już na takich małych krzesełkach, czekały na mnie i miałam takie gotowe krzesełko, jak do spowiedzi trochę. Ale to było krzesełko mocy trochę na zasadzie, aha, że ja tam siadałam i mogłam się wypłakać w końcu. Że jakby szłam z tym płaczem, moja mama już z okna wiedziała, oha, idzie Alicja, już jest na pewno smutna. Natomiast ja do dzisiaj mam sentyment do tego drewnianego małego krzesełka, bo ono mi się kojarzy z tym momentem, tam był upust. Tam mi było wolno wszystko z siebie wypuścić. I że to jest takie, ta moja mama i ta moja siostra czekające, moja mama, która mnie głaskała, moja siostra, która mówiła, pójdę im coś tam zrobię i tutaj znowu musiałabym pipi, bo ona była taki mały buntownik.
Waleczna.
Tak, ale ona tak budziła mnie do waleczności. Bardzo mi się to podobała. Była moim takim alter ego walecznym. Ale to są takie rzeczy, takie mikromomenty, które zostają w nas. To może być ktoś, kto podał nam chusteczkę, taki tak, gest do nas robił. Albo ktoś, kto podszedł, zapytał, co się stało. Albo ktoś, kto to poklepał nas po ramieniu. Albo ktoś, kto napisał tego SMS-a. To są takie małe rzeczy, ale one zawsze się w nas zapisują. I że jakby nasze głowy są tak skonstruowane, że bardziej się koncentrują na tych trudnych rzeczach. Ale to nie znaczy, że my nie możemy uczyć układu nerwowego i naszej głowy, że można inaczej.
No tak, bo trudne rzeczy to wyzwania, a chcemy przetrwać. Mhm. Więc się przygotowujemy cały czas na stand-by'u.
Mhm.
A jak tutaj dopuścić do jakichś przyjemnych rzeczy. Dla mnie wielką przyjemnością była ta rozmowa. Bardzo. To jest mój glimmer w tym momencie.
Mój też, udało się.
Na przyszłość będzie też wyjątkiem, takim moim. myślę sobie. Szanowni Państwo, tak trochę o rezyliencji, ale tak myślę, że dużo o rezyliencji. Porozmawiałam dzisiaj z Alicją Bogaczyk, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, ale także pedagogiem, pedagogiem specjalnym. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa.
A rzeczywiście, też mam taką nadzieję, mam 100 pomysłów oczywiście, jak te 100 strategii.
Dobrze, dobrze, to będę trzymać cię za słowo. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
I do usłyszenia. To była audycja Serce i Umysł. Alicja Bogaczyk, Justyna Siepietowska. Mówimy do usłyszenia.
Dobranoc. Dobranoc.
Serce i Umysł.